Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest radny klubu Prawa i Sprawiedliwości Jacek Budziński. Witaj, Janusz Życzkiewski. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie rektorze.
Dodajmy jeszcze, że nauczyciel w liceum ogólnokształcącym numer 3, ale historii, nie matematyki, dlatego może pan być tutaj z nami. Jaka atmosfera w ogóle tam panuje?
No, właśnie przyjechałem do pana z mojej szkoły, młodzież zmobilizowana. Inaczej troszeczkę podchodzą do matury uczniowie klas politechnicznych, bo dla nich ten poziom podstawowy, obowiązkowy dla wszystkich jest łatwy. Inaczej klasy humanistyczne, które się tą matematyką zawsze stresowały, tak. Ale później okazuje się, że dzielnie znają wszyscy. No, jest to na pewno duży stres, odkąd matematyka jest tym przedmiotem obowiązkowym.
Pan zdawał matematykę na maturze swojej?
Nie, ja byłem tym rocznikiem, że miałem jeszcze wybór. Tak? Byłem w klasie biologiem, więc zdawałem biologię.
To udało się.
Udało się. Chociaż powiem panu, panie redaktorze, że przez to, że my jesteśmy miastem, gdzie na wniosek klubu radnych PiS jest jedna godzina matematyki więcej niż w innych miastach, mamy też bardzo dobre wyniki właśnie.
To widać w statystykach?
Widać, oczywiście, że tak. CKE, OKE po każdej maturze publikują dane statystyczne i jesteśmy na czele listy. Wiele razy byliśmy też pierwsi. Ta dodatkowa lekcja matematyki powoduje, że nauczyciele mają czas na wyćwiczenie zadań. I później to po prostu to widać, słychać i czuć. Dodatkowym plusem jest też to, że od kilku lat widzimy większe zainteresowanie studiami politechnicznymi, ponieważ coraz więcej naszych uczniów, także w innych szkołach, wybiera matematykę rozszerzoną, która stanowi klucz do dostania się na te kierunki.
Pytanie, czy maturzyści, abiturienci, wybiorą edukację w Zielonej Górze dalszą, na Uniwersytecie Zielonogórskim?
No właśnie, różnie z tym bywa. Ja akurat każdego rocznika pytam się, gdzie mają zamiar studiować. No i niestety 3/4 moich przynajmniej absolwentów ma zamiar wyjechać na studia do innych miast. Standardowo Wrocław, Poznań, Kraków, Warszawa, Szczecin.
Ale z czego to wynika?
No
to wynika z tego, że
zaraz panu powiem.
Z matecznika wyjechać, wyszaleć się w dużym mieście, kiedyś, czy może to jest kwestia, nie wiem, poziomu nauczania możliwości?
Ja też tak myślałem. Kiedy ja kończyłem studia w 1990 roku, to była może 1/4 kierunków na UZ-cie, jeszcze wtedy WSP i WSI, w porównaniu do tego, co jest dzisiaj. Więc moje pierwsze pytanie było takie. Wyjeżdżacie, bo nie ma kierunków? Nie. Aha. To może poziom nauczania jest wyższy? Nie. No to jaka jest przyczyna? A chcemy wyrwać się z chaty. I to jest główna przyczyna tego, że wybierają studia poza Zieloną Górą. Ale dzięki Bogu jest też takie zjawisko, że uczniowie z okolicznych miejscowości,
z regionu,
którzy uczą się w naszych placówkach, a czasami są to nawet uczniowie z byłego województwa gorzowskiego, zostają właśnie w Zielonej Górze i chcą studiować na UZ-cie. A później znajdują tutaj pracę, starają się o to, żeby jakieś mieszkanie kupić, czy w ramach KTBS-u.
No to też właśnie pytanie, ilu z tych studentów, którzy wyjadą właśnie, żeby się wyszaleć gdzieś w tych dużych miastach, oczywiście uczyć się przede wszystkim, wróci?
Też jestem bardzo różnie. Jeżeli poznają na przykład swojego przyszłego partnera lub partnerkę, to z natury zostają w tych miastach, albo nawet jadą do tego miasta, gdzie ten partner, skąd on pochodzi, bo akurat wiem, bo przecież jestem z nimi w kontakcie dzięki dzisiejszym social media. Część z nich tutaj wraca, część wyjeżdża za granicę. Bardzo dużo też mamy uczniów, którzy studiują za granicą, na uniwersytetach angielskich, niemieckich. Także dzisiaj świat stoi przed nimi otworem i tego im zazdroszczę, bo ja takich możliwości nie miałem.
Możliwości rzeczywiście są duże. Przejdźmy do spraw miasta. Zaskakująca sytuacja. Wiele osób otwiera oczy szeroko ze zdziwienia. Jak to możliwe, że niemalże w centrum Zielonej Góry mamy składowisko odpadów? Chodzi o teren na terenie zakładów Zastal, więc bezpośrednio przy dworcu PKP, po drugiej stronie duża hala, a tam Sodoma i Gomora, tak? No ale odpady cywilizacyjne. Pytanie, czy powinny być w tamtym miejscu, bo to jest chyba największy problem, że miasto wydało zgodę na prowadzenie tego rodzaju działalności właśnie w centrum Zielonej Góry.
Czy ja osobiście, gdybym był prezydentem, to takiej zgody nie wydał 2 lata temu, a wydał ją prezydent Kubicki. A jeżeli już wydałem taką decyzję, to bym na pewno pilnował, żeby to, co zadeklarowała firma, robiła i nic poza tym. Zgłosili się do mnie mieszkańcy okolicznych osiedli, bo przecież tam są i domki jednorodzinne, i mieszkańcy ulicy Harcerskiej, Ludowej, nowych osiedli, które tam powstają, ale także pacjenci, przychodni na Amdamet. Że panie Jacku, coś jest nie tak. To miała być firma, która miała...
Jednostki ochrony zdrowia, tylko dodajmy.
Tak. Coś jest nie tak, panie Jacku, bo czytaliśmy o tym, że oni mieli tutaj prasować tam tekturę, plastik, a tymczasem składują te materiały, które nie są w stanie przetworzyć na terenie, który tam dzierżawią, czy kupili, trudno mi powiedzieć. No i problem pojawił się w momencie, kiedy przyszły wysokie temperatury, kiedy pojawiły się ptaki, kiedy pojawiły się karaluchy, kiedy pojawiły się szczury, kiedy pojawił się odór, bo to przecież pięknie nie pachnie.
No tam są szczątki organiczne też, które się rozkładają.
No, niby oni, sensie, no tak. Właśnie, no niby tam organicznych tych pozostałości mi nie przerabiasz, no, ale zawsze gdzieś coś tam zostanie.
Zostanie, oczywiście.
No i mieszkańcy mówią, no pańsko, no to przecież to jest właściwie już centrum miasta. No, trudno, żeby chociażby przechodni lekarskie, gdzie właściciel zainwestował potężne pieniądze, ma tam szpital, żeby pod nosem było składowisko odpadów. No i z tego, co się dowiedziałem, bo jeszcze oficjalnej odpowiedzi nie mam, złożyłem taką interpelację w imieniu tych mieszkańców. Prezydent Lesiński mówił, że wyślę pismo administracyjne nakazujące uporządkowanie terenu, co nie oznacza likwidację tej firmy w tym miejscu. Ale też pamiętam, że oni, zdaje się, chcieli inwestować na terenie Nowego Kisielina, tam na strefie gdzieś na obrzeżach. I zasadniczo, jeżeli pozwalamy na tego typu działalność, a to też jest dzisiaj przecież złoty interes, przeróbka śmieci, to musimy to robić z głową. To znaczy udostępniać takie tereny, a przecież mamy takie tereny po połączeniu miasta z gminą, które nie są upierdliwe, przepraszam za sformułowanie, dla mieszkańców.
No to jest problem. Pojawia się pytanie, czy to uporządkowanie pomoże. To jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa, czy jest możliwość wydania, nie wiem, zakazu prowadzenia działalności, że w tej chwili miasto powinno się wycofać, czy jeśli z tej zgody. Czy z drugiej strony, gdyby weszło na taką ścieżkę, na jakby kolizji z tym przedsiębiorcą, który tam prowadzi swój biznes, to nie wiązałoby się to na przykład z jakimiś karami i roszczeniami ze strony tej firmy?
Z tego, co akurat Filip Gryk opowiadał się w jednej z lokalnych gazet, to groziłoby to zwolnieniem ludzi z pracy, którzy pracują przy tym. Pytanie, czy to są Polacy, czy niekoniecznie Polacy. A po drugie, no obawiałem się, że wtedy ta spółka, która powstała na gruzach ze stalu, mogłaby upaść. Nie znam szczegółów tej materii, natomiast można by było temu przedsiębiorcy po prostu zaproponować inną lokalizację. Niech prowadzi swoją działalność na obszarze miasta, płaci tu podatki, no ale nie w centrum miasta, pomiędzy osiedlami, a przechodnią medyczną. No szanujmy sami siebie po prostu, tak? A tym bardziej, że panie doktorze, no mamy jeszcze jedną bombę ekologiczną. Pan doskonale wie, bo Radio Zielona Góra prowadziło audycję na ten temat.
No to kwestia przylepu.
Przylepu i pozostałości, które tam zostały, których utylizacja będzie miasto kosztowało kilkadziesiąt milionów złotych, których miasto na dzisiaj nie ma.
Szacunki mówią o 25.
No właśnie.
Zresztą cena waha się od kilku do tych 20 paru milionów.
Skoro mamy problemy z tego typu sprawami, no to należy szczególnie ostrożnie podchodzić do następnych tego typu tematów.
Decyzja została podjęta. Jakie będą kolejne kroki? Będziemy o tym informować na antenie Radia Zielona Góra. A co ze sprawą działkowców przy łączniku do S3? Bo to też jest sprawa, którą żyją setki mieszkańców, którzy mają w tej chwili no, utrudniony dojazd, po prostu wręcz tak. Niemożliwy do ogródków. A sezon w pełni, więc chciałoby się skorzystać z tego dobrodziejstwa, gdzie dla wielu właśnie dobrodziejstwem jest działeczka. Wiemy, że no, nie ma w tej chwili korzystnego rozwiązania.
Ono jest, tylko nie zostało zrealizowane. Temat ciągnie się już od dobrych 2-3 lat, kiedy zapadła decyzja o budowie łącznika pomiędzy osiedlem Pomorskim a S3. Ówczesny prezes rodzinnych ogródków działkowych, pan Piotr Mroczek, spotkał się ze mną, spotkał się z urzędnikami i rozpoczęliśmy procedury wyznaczenia nowej drogi dojazdowej do działek, tak? Bo tam jest 480 działek, no plus rodziny. To jest jeden z większych ośrodków działkowych w Zielonej Górze. No i rozwiązanie wydawało się bardzo proste. Tam, gdzie na osiedlu pomorskim jest stacja Orlen i skręcamy w stronę Intermarché, kończą się działki. I właśnie, gdzie jest ten skręt, miała być wyznaczona droga, poprowadzona bezpośrednio wzdłuż płotu działek. Nawet 4 działki zostałyby przeznaczone do wywłaszczenia. Jeżeli nie zgodziłby się właściciel sąsiedniej działki, czyli Intermarché, miała zadziałać specustawa, moglibyśmy wywłaszczyć go z kawałka działki. Wszystko było ładnie, pięknie, ale ten pomysł zarzucono. Nie wiem dlaczego, bo on był najbezpieczniejszy. W związku z tym pojawił się pomysł, że wyjazd działek będzie dokładnie na ulicy Giżyckiej za Intermarché. Ale jeżeli tam się stanie i popatrzy się, jaki ten wyjazd ma być, no to jest to wyjazd bardzo niebezpieczny.
Dlaczego?
W większości starsi ludzie. A jeżeli byśmy popatrzyli z tego wyjazdu na wiadukt nad torami, to tam jest bardzo mały odcinek dla samochodu, który będzie jechał na przykład od strony Solochowa i nagle zobaczy wyjeżdżający z
działek
samochód. Oczywiście możemy prowadzić prawoskręt, ale z drugiej strony będą ludzie skręcali znowu na tą działkę. Możemy wypłaszczyć ten teren, bo przecież to jest tak kastromizna, że będą ruszali na hamulcach ręcznych albo musieli hamować, żeby zjechać w dół. I jeszcze okazało się, że nawet ta droga może nie powstać, dlatego że wykonawca miał w projekcie normalnie poprowadzony łącznik bez zjazdu.
To pytanie, kto powinien to zrobić?
Miasto. Miasto, bo wcześniej czy później miasto stanie się właścicielem. Jeżeli przyjmiemy tą drogę, miasto będzie właścicielem tego łącznika i miasto musi zapewnić ludziom dojazd. Dzisiaj dojeżdżają od strony ulicy Wyspiańskiego i pojawiły się pierwsze takie informacje ze strony działkowców, że a co będzie, jak przyjedzie policja i wlepi nam mandaty. Poza tym ten dojazd tam jest prawie 3 kilometry, no drogą wręcz leśną i w fatalnym stanie. Dlatego też na walnym zgromadzeniu działkowców, na którym je zaproszono, działkowcy podjęli decyzję, że chcieliby z prezydentem Kubickim porozmawiać o tej sprawie. No i
radny, jest wola dialogu? Będzie
tak, radny z prezydenckiego klubu obecny na tym spotkaniu podjął się zorganizować takie
mediacji
spotkanie. Tak,
nie,
zorganizowania po prostu spotkania z prezydentem Kubickim. I takie spotkanie ma się odbyć. Czekamy po prostu na termin, który pan prezydent wyznaczy. No i działkowcy będą mu przedstawiali swoje racje. I mam nadzieję, że szczególnie przed wyborami pan prezydent Kubicki będzie tutaj łaskawym okiem
patrzył. Przed wyborami dzieją się cuda.
Tak, bo chodzi o to, żeby wrócić do tej po prostu bezpiecznej koncepcji dojazdu na działki, żeby nikomu nie stała się krzywda.
Dobrze, a skoro o wyborach, to jak nastroje przed wyborami w Zielonej Górze u pana radnego?
No, jest to kwestia może 2-3 tygodni. Przedstawimy program, bo zawsze przedstawiamy program wyborczy, odkąd PiS tutaj startuje. Kandydata już mamy, to pan radny Piotr Barczak, człowiek z dużym doświadczeniem, jeżeli chodzi o miasto i był radnym, był wiceprezydentem. Mamy już właściwie dopięte prawie listy wyborcze. Oczywiście w odpowiednim czasie przedstawimy kandydatów, także przygotowania idą pełną parą. Nasz program będzie takim programem pozytywnym. Oczywiście będziemy panu prezydentowi pokazywali rzeczy, które nam się nie podobają, ale będziemy przedstawiać oczywiście alternatywy, co my chcemy dla mieszkańców zrobić.
Pan również był kandydatem na urząd prezydenta. Jakich rad udzieliłby pan Piotrowi Barczakowi przed tą kampanią?
Sądzę, że nie muszę mu rad udzielać, bo jest na tyle doświadczony.
Jednak jest doświadczenie też jakby starty
tak,
w tych wyborach bezpośrednich.
Na pewno musi porozmawiać z żoną i z dziećmi, że będzie rzadkim gościem w domu. Może niech zdjęcia sobie na biurku położą, bo mogą zapomnieć, jak wygląda. Jest to na pewno złodziej czasu taka kampania. Sam to pamiętam i żonie jeszcze raz mojej i synowi bardzo dziękuję, bo wykazali się dużą wyrozumiałością. Będzie musiał się uzbroić w cierpliwość, będzie musiał kilka razy nawet w ciągu dnia uczestniczyć w różnego typu spotkaniach z mieszkańcami, czy w audycjach radiowych, gdzie będą kandydaci prezentowali swoje programy. No i będzie musiał oczywiście pamiętać o tym, że jeżeli PiS chce zrobić dobry wynik, no to musimy przedstawić konkretną propozycję dla mieszkańców, a nie tylko krytykować. Oczywiście my krytykujemy prezydenta Kubickiego, ale zawsze robimy to w sposób merytoryczny, no bo powiedzmy sobie szczerze, niektóre jego pomysły nam się nie podobają i mamy do tego prawo.
Wieża nie przejdzie.
Wieża widokowa w przypadku, jeżeli to będzie kandydat PiS-u, nie będzie zbudowana, to panu już gwarantuję. Ludzie mają ważniejsze rzeczy na głowie. Brakuje miejsc w żłobkach, brakuje miejsc parkingowych, tak? Tego typu istotnych dla normalnego funkcjonowania zielonogórskich rodzin. Brakuje mieszkań. To są rzeczy, o których będziemy rozmawiać, a nie tam jakieś fajerwerki.
Musimy kończyć. Dziękuję za rozmowę. Jacek Łodziński, radny klubu Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Radia Zielona Góra.
Dziękuję państwu. Dziękuję panie Radgorzu.